Witaj w Podzamczu. Zabieram Cię na wycieczkę prowadzącą od zamku Ogrodzieniec do warowni na Górze Birów. Stań plecami do bramy wejściowej na teren zamku. Następnie rusz przed siebie. Schodzimy prosto aż do rynku w Podzamczu. Co ciekawe, cel naszej wędrówki, Górę Birów, możesz już zobaczyć z tego miejsca. Spójrz w prawo. Wzrok przyciągają białe, wapienne skały, zwane Ostańcami. Na jednej z nich, tej najdalszej, za domami Podzamcza, da się zauważyć wysoką budowlę w kształcie wieży. To Birów, tam zdążamy. Bez obaw, to naprawdę niedaleko. Czas spaceru szybko zleci, tym bardziej, że opowiem Ci podczas niego wiele interesujących historii dotyczących tego fragmentu Polski. A jest to fascynujący fragment, powszechnie znany pod nazwą Jura Krakowsko-Częstochowska. Wśród turystów słynie ona głównie z pięknych białych skał i wspaniałych ruin zamków, tak zwanych Orlich Gniazd. Skąd ta nazwa? Ponieważ wzniesiono je wysoko na skałach, dostępnych, zdawałoby się, tylko dla orłów. Czy chcesz zobaczyć, jak te zamki wyglądały w czasach świetności? Po zakończeniu naszej wycieczki zapraszam Cię do odwiedzenia parku, który znajduje się po Twojej lewej stronie. To park ma się rozumieć specjalny. Park miniatur Ogrodzieniec. Na jego niewielkim obszarze znajdziesz modele wszystkich orlich gniazd wzniesionych pomiędzy Krakowem a Częstochową. Pewnie pamiętasz, że zamki te zbudowali nasi przodkowie przed kilkuset laty, w czasach średniowiecza. Najwięcej z nich wzniesiono za panowania wybitnego polskiego króla Kazimierza Wielkiego. Właściciele parku zapewniają, że ich modele zamków Smoleń, Mirów czy Olsztyn są naprawdę zgodne z prawdą historyczną. Ale zamki nie są jedyną atrakcją parku. Prezentuje się w nim także dawne machiny oblężnicze, jak na przykład katapultę czy balistę. To właśnie one miały kruszyć grube mury orlich gniazd w czasach, kiedy nie znano jeszcze armat. I jeszcze jedno. Najmłodsi turyści, spragnieni rozrywki, mogą w parku skorzystać z obfitującego w atrakcje placu zabaw z wielką zjeżdżalnią. Przypominam Ci, że wciąż schodzimy ulicą do centrum Podzamcza. Zwróć uwagę, że towarzyszą nam biało-czerwono-białe znaki szlaku Orlich Gniazd. Namalowano je chociażby na słupach energetycznych. Szlak Orlich Gniazd to najbardziej popularny szlak dla turystów pieszych, prowadzący przez całą Jurę. Pomysł wyznakowania tak długiej trasy turystycznej pojawił się, wyobraź sobie, prawie 100 lat temu. Tak, tak, już wtedy wielu ludzi lubiło piesze spacery, w trakcie których poznaje się urodę własnego kraju. Niestety, z wykonaniem trasy natrafiono na przeszkody. Dopiero po II wojnie światowej, czyli około 60 lat temu, cały szlak wyznaczył i opisał Kazimierz Sosnowski. Jeśli i Ty lubisz wędrówki z plecakiem, zapamiętaj to nazwisko. Kazimierz Sosnowski napisał też pierwszy przewodnik po polskich górach Beskidach, a imię tego krajoznawcy nosi Główny Szlak Beskidzki. Z Beskidów powróćmy jednak na Jurę. Szlak Orlich Gniazd liczy ponad 150 kilometrów. Aby go pokonać, potrzeba wielu dni. Wyruszyć można z Krakowa, spod Wawelu. Kończy się w Częstochowie u stóp Jasnej Góry. Dochodzimy do rynku w Podzamczu. Skręcamy w prawo. Plac rynkowy będziemy mijać po lewej stronie. Powtórzę, idziemy w prawo, mijając rynek po lewej stronie. Zwróć uwagę na ustawione na rogu rynku po prawej stronie tablice i drogowskaz turystyczny. Tablica pokazuje przebieg szlaku warowni jurajskich, a na drogowskazie umieszczono tabliczki kilku szlaków. Warto pamiętać, że właśnie tutaj w Podzamczu znajduje się największe na Jurze skrzyżowanie szlaków turystycznych. Później Ci o nich opowiem więcej. Teraz przyjrzyjmy się mijanemu rynkowi. Tak naprawdę to nie rynek, ale plac jurajski. To właściwa nazwa tego miejsca. Na placu możemy odpocząć przy fontannie, można tu kupić pamiątki czy coś przekąsić. Dochodzimy do głównej drogi. Skręcamy w prawo i idziemy prosto ulicą Wojska Polskiego, aż ujrzymy znaki prowadzące w lewo na górę Birów. Tam usłyszymy się ponownie. Uwaga, zbliżamy się do przejścia dla pieszych i do znaków prowadzących na górę Birów. Przechodzimy ostrożnie przez jezdnię i z pomocą znaków kierujemy się do grodu. Wciśnij pauzę i wznów nagranie po drugiej stronie drogi. Rozumiem, że jesteś już po drugiej stronie drogi. Skręć teraz w lewo, w ulicę Partyzantów. Opowiem Ci teraz o innych ciekawych miejscach w Podzamczu, które niestety znajdują się poza trasą naszej wycieczki. Niedaleko stąd, przy głównej drodze, którą niedawno przekraczaliśmy, znajduje się wyjątkowa świątynia, sanktuarium Matki Bożej Skałkowej. Dla wierzących to miejsce, w którym w sposób szczególny czci się Matkę Bożą. Ty idź dalej, a ja spróbuję Ci to sanktuarium opisać. Przy ruchliwej szosie wznosi się wysoka, biała skała wapienna. Jeśli się jej dobrze przyjrzeć, to najpierw na szczycie dostrzeże się duży krzyż. Później ustawioną pod nim figurę Matki Bożej. Jeszcze niżej można dostrzec wnękę z małą rzeźbą, przedstawiającą anioła trzymającego latarnię. Do podnóża skały przylega niewielka budowla z białymi ścianami. To właśnie sanktuarium Matki Bożej Skałkowej. Dlaczego Skałkowej? Już wyjaśniam. Wszystko zaczęło się w czasach, kiedy zamek Ogrodzieniec nie był jeszcze ruiną. Wtedy, przed kilkoma wiekami, przy skale w Podzamczu zatrzymywali się wędrowcy na krótką modlitwę. Jednak do przełomowych wydarzeń doszło w 1818 roku. Pobożnemu mieszkańcowi Podzamcza miała się ukazać na skale postać Matki Bożej. Wieść o tym szybko rozeszła się po okolicy. Miejsce objawień stało się sławne. Dlatego biskup z Krakowa przysłał tutaj specjalną komisję, która zbadała całą sprawę. Członkowie komisji przekazali biskupowi, że w Podzamczu modli się coraz więcej wiernych, wpatrzonych w obraz Matki Bożej umieszczony wprost na skale. Dopiero po pewnym czasie wybudowano skromną kaplicę z kopią obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Do dziś przetrwał tylko sam obraz, starą kaplicę zaś zastąpiono nową, ładniejszą. Obecnie sanktuarium jest pięknym i zadbanym miejscem. Podczas jego odwiedzania warto zwrócić uwagę na otoczenie świątyni. Ładnie prezentują się chociażby kamienna dzwonnica czy rzeźby przedstawiające sceny z życia Jezusa Chrystusa. We wnętrzu kaplicy, poza samym obrazem, warto odnaleźć wyjątkowy krzyż. Dlaczego wyjątkowy? Ponieważ przypomina niezbyt dawne czasy, kiedy komuniści prześladowali Kościół i ludzi wierzących. Krzyż bowiem wykonali w latach 50. ubiegłego wieku pracownicy jednej z fabryk w Ogrodzieńcu. Wykonali w ukryciu. Przypomnę, że opuszczamy zabudowania Podzamcza i zdążamy na górę Birów. Jeśli interesują Cię zabytkowe kościoły, kaplice i kapliczki, to mam dla Ciebie jeszcze jedną ciekawostkę. Niewielka kaplica stoi również w samym centrum Podzamcza, niedaleko znanego Ci Placu Jurajskiego. Poświęcona jest Matce Bożej, a z zewnątrz wyróżnia się blaszaną wieżyczką z hełmem w kształcie bańki na choinkę. Co ciekawe, dawni budowniczowie tej świątyni wykorzystali przy jej wznoszeniu kilka elementów pochodzących z kaplicy na zamku Ogrodzieniec. Warto zajrzeć do środka. Na podłodze położono kulę armatnią, nieprzypadkową. Kula ta została wystrzelona przez Szwedów, którzy w połowie XVII wieku szturmowali zamczysko. Wpadła ponoć do kaplicy zamkowej, ale cudem nie wyrządziła żadnych szkód. Dochodzimy powoli do lasu i wiodącej przez niego drogi gruntowej. Idź cały czas prosto. Wkrótce wejdziemy do lasu. Po prawej stronie mamy niewielki pagórek, który tutejsi mieszkańcy nazywają dość zabawnie suchy połeć. Ścieżkę prowadzącą na to wzniesienie będziemy mijać po naszej prawej stronie. Nie skręcaj w nią, idź dalej prosto. Wspominam ci o suchym połciu z dwóch powodów. Pierwszy. Na jego stoku tkwi samotna jak palec skała wapienna, przyciągająca wielbicieli wspinaczki. Drugi powód to betonowe bunkry zbudowane przez Niemców podczas II wojny światowej. Coś dla miłośników historii najnowszej. Najpierw opowiem ci o wspinaczach. Ci okolice Podzamcza wprost uwielbiają. To dla nich prawdziwa ziemia obiecana z mnóstwem mniejszych i większych skał. Jako że wszystko lubią nazywać po swojemu, ulubione tereny do uprawiania hobby ochrzcili lewym i prawym Podzamczem. Prawe to góra, na której znajdują się ruiny zamku Ogrodzieniec. Stamtąd przyszliśmy. Lewe to suchy połeć. Tutaj jesteśmy. Sama skała suchy połeć ma około 20 metrów wysokości. Jej szczyt nie jest łatwo zdobyć. To zadanie dla doświadczonych wspinaczy, którzy do tej pory wytyczyli na skalę aż 19 tak zwanych dróg wspinaczkowych. Wszystkie wymagają wyjątkowo mocnych mięśni i nerwów. Wierz mi, bo ściany skały są naprawdę gładziutkie. Mimo to wspinacze nie tracą poczucia humoru. Drogi wspinaczkowe nazywają często naprawdę dziwnie, na przykład świnie w kosmosie czy tresura jeży. Przypominam, że idziemy cały czas leśną drogą, kierując się znakami prowadzącymi na górę Birów. Jak powiedziałem ci już wcześniej, suchy połeć jest atrakcyjny zarówno dla wspinaczy, jak i wielbicieli tajemnic przeszłości. Pora poznać więc wojenną historię tych okolic. Zacznijmy od wspomnianych bunkrów, których sporo znajdziemy jeszcze na suchym połuciu. Zbudowali je Niemcy w 1944 roku, kiedy przygotowywali się do obrony przed nacierającą rosyjską Armią Czerwoną. Jak zapewne wiesz, podczas II wojny światowej Niemcy pod wodzą Adolfa Hitlera walczyły z wieloma państwami i to na całym prawie świecie. Najbardziej zacięte walki toczyły się jednak na wschodzie, gdzie z armią niemiecką walczyła właśnie Armia Czerwona komunistycznego państwa Związku Radzieckiego. W 1944 roku Niemcy przegrywali zmagania. Dlatego za wszelką cenę chcieli zatrzymać Rosjan. Budowali więc kilometry umocnień, których głównym elementem były okopy, czyli niezbyt głębokie rowy w ziemi przeznaczone dla żołnierzy piechoty. Oprócz tego wykopano także szersze rowy przeciwczołgowe, powstrzymujące atak tych pojazdów na gąsienicach. Dostępu do umocnień broniły zasieki z drutu kolczastego. W końcu zbudowano betonowe bunkry i tych warto tutaj poszukać. Największe zachowane bunkry to schrony bojowe, z których można było strzelać do wroga z niewielkich armat. Oczywiście dziś armat nie zobaczymy. Inne bunkry noszą nazwę Tobruk. Ich załogi składały się zawsze z dwóch osób. Jeden żołnierz strzelał z ciężkiego karabinu maszynowego, a drugi donosił mu amunicję. Podczas zagrożenia obydwaj mogli skryć się we wnętrzu schronu. Bunkier nosił nazwę Tobruk, ponieważ pierwsi skonstruowali go Włosi podczas walk w Tobruku w Afryce, a tam pomysł podpatrzyli Niemcy. Ciekawe są także najliczniejsze i najmniejsze, tak zwane koch-bunkry. To jednoosobowe schrony, których betonowe kopułki wystają niewiele ponad poziom gruntu. Wszystkie wspomniane umocnienia Niemcy budowali przez kilka miesięcy 1944 roku, korzystając oczywiście z przymusowej pracy Polaków. Tak wspominał to jeden z mieszkańców Podzamcza. Tysiące ludzi pracowało przy kopaniu okopów strzeleckich i rowów przeciwczołgowych na wschód od wioski. zgromadzonych ludzi Niemcy zakwaterowali w domach, stodołach i innych pomieszczeniach. Pracujących ludzi pilnowali żołnierze okupanta z różnych formacji piechoty, artylerii i innych. Organizacyjnie to już naprawdę dbali o ludzi. Było kilka kuchni polowych, w których wydawano chleb, obiady i czarną kawę. Czas pracy wynosił 12 godzin. Prace przy budowie bunkrów zakończyły się w październiku 1944 roku. Niemcy wydawali nawet mąkę i cukier w obecnej restauracji pod zamkiem. Tyle wspomnienie. A teraz wyobraź sobie, że cały ten wysiłek nie przydał się Niemcom na nic. Nagły atak Armii Czerwonej przegonił ich daleko na zachód, tak że nie zdążyli skorzystać z tej linii fortyfikacyjnej. Po opowieści o ostatnich miesiącach II wojny światowej w Podzamczu cofnijmy się do jej lat początkowych. Wojna rozpoczęła się we wrześniu 1939 roku, kiedy to wojska niemieckie zaatakowały i w krótkim czasie opanowały terytorium naszego kraju. Polscy żołnierze bronili się krótko, ale bardzo dzielnie. W okolicy, w której jesteśmy, bohaterstwem wykazali się przede wszystkim żołnierze 7. Dywizji Piechoty. Niedaleko stąd, w pobliżu miejscowości Janów, znaleźli się oni w okrążeniu. Nie poddali się jednak. Podjęli bój z przeważającymi siłami wroga. Wielu zginęło, niektórym udało się przebić do swoich. Wydarzenia te upamiętnia zielono oznakowany turystyczny szlak pieszy walk 7. Dywizji Piechoty. Z Podzamcza możemy pieszo dotrzeć do tego szlaku, wędrując albo za czerwonymi znakami szlaku Orlich Gniazd, o którym już ci opowiadałem, albo za niebieskimi oznaczeniami szlaku Warowni Jurajskich. Tablice z przebiegiem tego drugiego widzieliśmy na Placu Jurajskim w centrum Podzamcza. Szlak ten wart jest twego zainteresowania. Niewiele ustępuje długością szlakowi Orlich Gniazd i doprowadza do mniej znanych ruin jurajskich, zamków i strażnic. Dodam jeszcze, że Podzamcze przecinają również dwa szlaki, nazwijmy je specjalistyczne. Są to szlak rowerowy Orlich Gniazd i transjurajski szlak konny. Powróćmy jednak do wojennych opowieści. W 1939 roku, mimo zaciętej obrony, Polska została zajęta przez Niemców. Najeźdźcy podzielili kraj. Część Polski wcielili do państwa niemieckiego, a część zamienili w okupowane niby państewko o nazwie Generalne Gubernatorstwo. Tutaj, w Podzamczu, przebiegała granica. Mimo to podczas wojny na całej Jurze działały polskie oddziały partyzanckie walczące z wrogiem. Tyle o okrutnych czasach II wojny światowej. Nie wiem, czy wiesz, ale poprzedziła ją inna światowa wojna, którą nazwano pierwszą. Jej krwawe zmagania nie ominęły miast i wiosek na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Pierwsza wojna wybuchła w 1914 roku i trwała do roku 1918. Po jednej stronie walczyły na tych terenach dwa sprzymierzone państwa, Niemcy i Austro-Węgry. Po drugiej Rosja. Do najokrutniejszych wydarzeń doszło pod koniec 1914 roku. Wtedy to na terenie Jury doszło do bitwy znanej jako Bitwa między Częstochową a Krakowem. Wojska rosyjskie próbowały się przedrzeć aż na Śląsk. Nie udało im się, ale wszystkie walczące strony poniosły wielkie straty. Niestety zginęło około 70 tysięcy żołnierzy Armii Państw Centralnych, czyli Niemiec i Austro-Węgier, i nieznana bliżej liczba Rosjan. Warto podkreślić, że zwycięzcy w tej bitwie, Niemcy i Austriacy, zadbali o godne pochowanie wszystkich poległych żołnierzy, i swoich, i wroga. Powstały wtedy liczne, zadbane cmentarze wojskowe. Jeden z nich możesz zobaczyć niedaleko stąd, w dzielnicy Zawiercia, Kromołowie. Zachęcam do jej odwiedzin. Trzeba pamiętać, że w armiach wszystkich tych państw musieli też walczyć i ginąć Polacy. Dlaczego? Ponieważ, jak pewnie pamiętasz, w momencie wybuchu I wojny Polski nie było na mapie świata. Kraj nasz znajdował się pod zaborami. Polska miała się odrodzić dopiero po zakończeniu I wojny. Dochodzimy powoli do Góry Birów. Zapraszam Cię teraz do wysłuchania mojej opowieści o drewnianym grodzie, który się na niej znajduje. Należy teraz powrócić do głównego menu audioprzewodnika i wybrać w nim wycieczkę po grodzie na Górze Birów. Po lewej stronie znajduje się kasa biletowa. Wejście do grodziska jest płatne. A więc do usłyszenia.